Co to za ludzie jadą na koniach Rawila? Na fali wysokiej i w ryku bałwanów. Pot leje się z źrebców żeglarzy. Wodne ogiery czoło muszą wichrom stawiać. Sigurd z towarzyszami jest tu, na morskim drewnie. Z wiatrem pędzimy w samą śmierć. Spiętrzone fale nad stewy wyższe rąbią w nas z góry. Statek tonie, ktoś ty, co pytasz? Regin Smal, pieśń o Reginie. Rozdział pierwszy. Gorący lód. Dryfuje na krze. Na kołyszącej się śliskiej krze ciepłego lodu, obrośniętej dziwacznymi kształtami, które kiedyś stanowiły wręgi i burty dumnego lodowego drakkara. Sterczą wokół mojego dygocącego, zlanego lodowatą słoną wodą ciała jak zakrzywione ostrza szabel, jak fragmenty szklanego szkieletu, całego w owalnych otworach, koronkowych ornamentach, które powiększają się w miarę jak okręt topnieje. Topnieje w morzu. Kilkaset kilometrów od najbliższego lądu, wśród ryczących wściekle czarnych fal zimowego sztormu, istnych wałów wody sięgających kilkunastu metrów, zwieńczonych dymiącymi białymi czapami piany. Jestem sam. Sam nad zieloną, huczącą otchłanią. Sam pośrodku lodowatego, kipiącego sztormem morza. Sam wśród słonego wichru smagającego sztywne, pokryte skorupą soli ubranie. Wokół mnie sterczą filigranowe, przejrzyste kły z czegoś, co nie do końca jest lodem, a jednak się topi. Rozpuszcza się w morzu jak kostka wrzucona do ciepłej whisky, bardzo daleko od lądu. Rozwiązanie szybkie, eleganckie i sprytne. Najprostsze z możliwych. Bez wrzasków, piorunów i zaklęć. Wymyślone przez kogoś mądrzejszego od Van Dykena. Jeszcze moment i kra zmieni się w stertę bezkształtnych okruchów, a moje dygocące, przemarznięte ciało ześlizgnie się w lodowatą wodę. Stanie się drobiną unoszącą się przez chwilę wśród ryczących wodnych gór. Dwie minuty do hipotermii, a później ostatnia podróż w dół, w przeraźliwie zimną, słoną ciemność głębi, jaką odbyli już wszyscy inni, którzy mi zaufali. Konwulsyjne próby oddychania wodą w mroku, rozpaczliwe dławienie się ciężką, lodowatą solanką. Jeszcze tylko ja jestem sam. I dryfuję na krze. A potem otwieram oczy. Ze spazmatycznym oddechem rozpaczliwie krztusząc się powietrzem, łykając je wielkimi haustami, jakby było ciężką, lodowatą solanką, siadając gwałtownie wśród szorstkich, grubych futer. Ten koszmar nie daje mi spokoju, odkąd wszedłem na pokład lodowego drakkara. Odkąd pozwoliłem wejść innym, jak kretyn, jak ostatni głupiec, pozwoliłem im zrobić, co chcą. A teraz płyniemy powoli fiordem Dragoriny, pchani nieokreśloną siłą. Woda rozstępuje się przed dziobem i bulgoce za rufą. Drakkar nie ma żagli, nie ma żadnego widocznego napędu, po prostu sunie przed siebie tam, gdzie chce. Przypłynął po mnie. Dwóch ludzi, którzy nie byli mną i podeszli do burt, po prostu padło zamrożonych. A kiedy wyruszyliśmy i wkroczyłem na pokład za pozostałymi, lodowy trap po prostu stopniał. Zaczął robić się cienki i przezroczysty, pokrył się owalnymi otworami, rozpadł wśród strug wody ciurkających do jeziora, jak w moim koszmarze. A okręt ruszył. I teraz nie ma już odwrotu. Nie wiem, czy mogę zejść z pokładu, kiedy przebywa na nim ktokolwiek inny. Czy okręt zamrozi ich wtedy? Zmieni każdego w zliofiliozowaną lodową skorupę? Czy po prostu utopi nas na pełnym morzu, jak w moim krótkim, nerwowym śnie? Trap Stopniał nieoczekiwanie, jakby tylko czekał, aż wejdę w ciemność ładowni. Nie było czasu, żeby się zastanowić, żeby wyholować którąś z rybackich łodzi ludzi ognia i spróbować ją przycumować za rufą. Nie było czasu na nic. Zabrał nas jak pociąg. Te bagaże, które moi ludzie zamierzali załadować w kolejnej turze, po prostu zostały na brzegu, wśród biegających ludzi. I teraz płyniemy. Okręt głupców. Lodowy okręt głupców. Zasnąłem w ładowni. Wśród szklistych ścian, wręg i lśniących lodowych burt, które nie są całkowicie przejrzyste, ale przepuszczają trochę światła, jak bardzo gruby, błękitny kryształ. Chciałem zaszyć się gdzieś na chwilę i pomyśleć. Wydusić z siebie jakieś rozwiązanie, a zamiast tego przysnąłem w jednej z tych irytujących, regenerujących drzemek, podobnych do letargu. To cena za sterowany berserkerski szał, w jaki kazałem się wprowadzić cyfra ledwo 2 dni temu. Za dodatkowy napęd w czasie walki, za cały stres i przerażenie zmiecione pod dywan, upchnięte po kątach na później, żeby nie przeszkadzały przy pracy. A teraz trzeba płacić. Stąd te dreszcze, napady letargu, ból w mięśniach wypełnionych kwasem mlekowym, krwotoki z nosa. Nie ma nic za darmo. Muszę sprawdzić, czy mogę jakoś wpłynąć na kurs okrętu. Czy przynajmniej do jakiegoś stopnia jestem w stanie nim kierować. Nie płyniemy szybko. Może dałoby się w jakiś sposób przekazać wiadomość Atleifowi. Niech kilku ludzi dogoni nas niewielką łodzią, a potem wróci lądem. Wstaję ze sterty zwiniętych futer i ruszam w głąb ładowni, sunąc palcami po szklistych ścianach. Nie są zimne. W dotyku przypominają jakieś tworzywo. Twarde, a jednak na powierzchni leciutko elastyczne. Przykładam dłoń do wklęsłej ściany i czekam. Lód pod skórą nie zmienia temperatury. Moja dłoń nie robi się wilgotna. Burta nie topnieje pod wpływem ciepła mojej dłoni. Gładka powierzchnia prześwituje lekko. Za nią majaczą niewyraźne elementy konstrukcji. Opieram czoło o ścianę i widzę wewnątrz łuk wręgi. Solidny. O lanych, obłych kształtach, jakby lekko biologiczny, ale konstrukcyjnie wręga jest bez zarzutu. W przekroju przypomina dwuteownik. Wewnętrzna powierzchnia jest ażurowa, pokryta precyzyjnymi otworami, jak w samolocie. Tam, gdzie trzeba, szklisty materiał obrasta dodatkowymi wzmocnieniami, wtapiającymi się w sąsiednie elementy. Powierzchnia, po jakiej stąpam, pokryta jest skomplikowanym, wypukłym wzorem, który powtarza się na stopniach zejściówki i każdej płaskiej powierzchni, na której można stać. To wzór przeciwpoślizgowy, pozwalający chodzić pewnie nawet w mokrym obuwiu, bez względu na przechyły. Macam przez chwilę płytę podłogi i dostrzegam zarys paneli. Dużych, jakieś 2 na 3 metry. Odsuwam rzucone niedbale toboły, aż odsłonię całą płytę, i znajduję z każdego brzegu po 2 otwory, w które można włożyć palce. Panel jest ciężki. Ciężki jak tafla lodu, ale unoszę go z jednej strony i zaglądam pod pokład. Widzę wręgi schodzące się na dole. W zielonkowym półmroku solidny kil ciągnący się w kierunku dziobu, podobny do spłaszczonego kręgosłupa. I grubą taflę burty, za którą przelewa się wodna głębia. Niewyraźnie majaczą skały na dnie fiordu i ciemne kształty, może zatopionych drzew. Wzdłuż kilu widzę jeszcze jakieś kanały, którymi płynie gęsta jak ropa ciecz, błękitna lub fluorescencyjnie zielona. Podobne kanały, grubsze i cieńsze, dostrzegam wewnątrz burt, we wręgach i całym ożebrowaniu. Układam z powrotem pokryty oplotowymi wzorami greting i idę dalej, wzdłuż ładowni. Wolna przestrzeń zwęża się. Wzdłuż burt wznoszą się obłe, jajowate kształty, podobne do szklistych osich gniazd, albo leżące płasko, jak sarkofagi. Te wrzecionowate tkwią głęboko zatknięte ostrym końcem w gniazdach umieszczonych w płycie pokładu, jak starogreckie pitosy. Tylko nie są zrobione z wypalanej czerwonej gliny, ale z tego samego szklistego pseudolodu, jak wszystko tutaj. I mają po 1,5 metra wysokości. Na bokach mają wgłębienia przekreślone walcami uchwytów.
Chyba.
Ujmuje dwa po bokach naczynia i usiłuje je ruszyć z miejsca. Ale jest albo potwornie ciężkie, albo na sztywno przymocowane do pokłanu. Nisko, jakieś pół metra nad gratingiem, każdy dzban ma owalne wgłębienie, niczym wylotek ula. Wsuwam tam niepewnie dłoń, wklęsła ściana odchyla się do tyłu i na dłoń spływa mi silny, zimny strumień cieczy. Cofam gwałtownie rękę. Strumień ustaje. Kałuża pod moimi nogami spływa przez drobne otwory w gratingu. Słyszę, jak chlupoce gdzieś na dole. Ostrożnie wącham dłoń. Pocieram mokrym palcem wrażliwy fragment skóry w zgięciu ramienia. Nie czuję niczego poza wilgocią. Potem dotykam wargi, a po jakimś czasie czubka języka. To woda. Zimna, słodka woda. Sprawdzam po kolei pozostałe dzbany ustawione wzdłuż ścian. Umieszczony nad podłogą wylew działa jak dozownik w dystrybutorach wody mineralnej. Jeśli wpycham uchylną klapkę do środka, płynie woda, a wewnątrz pitosu rozlega się bulgot. Dobra, przynajmniej mamy wodę. Jupidu, alleluja. Wtykam do wnętrza własny metalowy kubek. Słucham chlupotu życiodajnej cieczy, która za moment może okazać się niekoniecznie życiodajna, i wypijam mały łyk. Trzymam wodę przez chwilę w ustach, ale nie czuję żadnej podejrzanej goryczki, żadnego posmaku gorzkich migdałów, więc przełykam. A potem stłukącym się boleśnie o żebra sercem czekam przez jakieś 3 minuty. Nie czuję skurczu żołądka, lodowatego zimna w żyłach, nie ślepnę ani nie duszę się na poziomie rdzeniowym, z płucami pełnymi powietrza, jakby się to stało, gdyby moją tkankę nerwową zaatakowały związki cyjanowe. Nie wybuchają mi oczy, ani nie zmieniam się we flądrę. To rzecz jasna idiotyzm, ale z drugiej strony picie tej wody będzie nieuniknione. A zatrucie zbiorników byłoby jeszcze bardziej prostym i eleganckim rozwiązaniem niż roztopienie się Drakkara na pełnym morzu. Jednak nic takiego się nie dzieje, więc czuję otuchę. Jakiś czas walczę z tkwiącymi wzdłuż burt sarkofagami, ale bez skutku. Wydaje się, że górna powierzchnia nie stanowi monolitu z resztą. Ale nie udaje mi się jej zdjąć. Podważam brzegi nożem, ciągnę do góry, tarmoszę we wszystkie strony. Jednak niewiele to daje. Jest jak opakowanie zabezpieczone przed dziećmi, którego z reguły nie umieją otworzyć dorośli. Przydałby się 5-letni brzdąc. Otworzyłby sarkofag w 2 minuty. Po środku każdej pokrywy, tuż przy krawędzi, znajduje się ornament z 2 trójkątów. Wierzchołek bliższego dotyka do podstawy drugiego. Jak stylizowana choinka, tylko na 2 piętrach. Patrzę na niego, bo coś mi nie pasuje. Jest zbyt surowy, zbyt techniczny w porównaniu z pseudonormańskimi ozdóbkami, które wiją się wszędzie wokół mnie. Nie daje mi spokoju. A potem sobie przypominam. Widziałem takie symbole, tylko poziome, w dzieciństwie, kiedy panele sterujące odtwarzacza albo programów multimedialnych tradycyjnie nawiązywały do starych, jeszcze mechanicznie obsługiwanych urządzeń. Fast, forward albo rewind. Znak z czasów, gdy dźwięk zapisywano na magnetycznej taśmie. Popycham krawędź dłonią tuż pod symbolem i wtedy ustępuje lekko. Rozlega się trzask, a potem pokrywa odjeżdża miękko w bok. Niby nic. Uchylne klapki jak w automatach z napojami. Symbol FF na skrzyni. A ktoś, kto nie narodził się na ziemi, będzie miał poważny problem z dobraniem się do zawartości tych zbiorników. Wewnątrz sarkofagu wieje zimnem. Wypływa stamtąd para. Ale to nie jest jakiś upiorny mróz, tylko chłód. Patrzę na pęki sztywnych, pachnących wędzeniem płatów suszonej ryby. Na gliniane dzbany pełne dziwnych ziaren, jakby suchej fasoli albo wypełnione mąką. Na paski suszonej wędliny, na zawekowane słoje zalanego smalcem mięsa, na czarne od dymu połcie owiązane starannie sznurkiem. Zapasy? Jakże miło. I to jeszcze w lodówce. Pociągam pokrywę do siebie, wjeżdża na miejsce z trzaskiem rygla i sarkofag znowu staje się monolitem. Gródź dzieli ładownię szklistą ścianą, w której poruszają się niewyraźne, wijące się kształty. Przytykam twarz do tafli lodu i widzę, że w zielonej cieczy majaczą żywe stworzenia, niczym węgorze z piekła rodem. Są długie, mięsiste, o paskudnych, zębatych pyskach głębinowych stworów, najeżone kolczastymi płetwami. Wyglądają jak skrzyżowanie smoka z mureną. Wzdłuż boków migocą im drobne punkciki fluorescencji, zielone i błękitne. Ryby o wyraźnie ludzkich, upiornych oczach, z widoczną białkówką i okrągłymi źrenicami w otoczeniu złotych tęczówek. Zapasy? Akwarium? Powierzchnia lodowej ściany nie jest idealna. Kiedy patrzy się na wprost, pływające wężowymi ruchami cielska widać całkiem wyraźnie, ale pod kątem zmieniają się w zamglone, niewyraźne kształty. Chcę wiedzieć, co jest dalej. Nie doszedłem jeszcze do połowy Drakkara, do dziobu zostało dobre 10 metrów. Obmacuję chłodną ścianę. Ryby po drugiej stronie rozpłaszczają o lód kolczaste przyssawki na spotkanie moich dłoni. Ryby, no powiedzmy, niby ryby. Konwergencyjne odpowiedniki. Dedukuję, że jeśli jest przejście, powinno znajdować się na środku. Tak nakazuje logika. Mimo to niczego nie widać. Po dłuższym macaniu w zielonkawym półmroku ładowni znajduje jednak kolejny wypukły znaczek. To plus albo krzyż grecki. Kawałek dalej okrąg z punktem w środku. Znajdują się 1,5 metra od siebie, na tej samej wysokości. Kolejna łamigłówka, krzyż, apteczka, a kółko z kropką, słońce. Odsuwam się o 2 kroki, ale nie robię się od tego mądrzejszy. Ziemski symbol. Krzyż grecki i kółko z kropką. Coś równie prostego jak FF na lodówce. Coś, co ma związek z otwarciem drzwi? Drzwi służą do tego, żeby gdzieś wejść albo wyjść. Mam zagrać w kółko i krzyżyk? Pcham dłonią, to jeden symbol, to drugi, jakby ustępowały, ale może mi się wydaje. Wejść lub wyjść. Symbol. Nie istnieje żaden symbol graficzny w związku z drzwiami. Najwyżej napisy pchać albo ciągnąć, push albo pull. I wtedy spływa na mnie olśnienie. Wektor! Kiedy zaznacza się go w 2 wymiarach, jest odcinkiem zakończonym grotem, ale jeśli obrazujemy w 3 wymiarach, to gdy patrzy na nas, jest krzyżykiem symbolizującym brzechwę strzały, a gdy patrzy na nas, jest okręgiem z kropką, bo symbolizuje grot. Mógłby o tym pamiętać tylko ktoś, kto uczył się jeszcze z użyciem papieru. Od lat przestrzeń trójwymiarowa szkolnych zadań jest po prostu trójwymiarowa, wirtualna. Kładę jedną dłoń na plusie, a drugą na kółku i naciskam oba naraz. Plus ustępuje i wpada do środka, ale okrąg? Nie. Próbuję więc pociągnąć go do siebie, lecz palce ślizgają mi się na ścianie. Odrywam dłoń i wtedy krótki walec lodu wysuwa się na spotkanie mojej dłoni. Słychać świst gładkich powierzchni i gródź odpływa na bok. Mam przejście. Nie za wygodne. Jak to ma przejść człowiek, który coś niesie? Wchodzę w zieloną, migotliwą ciemność, odruchowo macam ścianę obok wejścia, jakbym spodziewał się włącznika, i natrafiam na niewielką wypukłość, jak miskę przyklejoną do ściany. Gładzę ją, jakby była kobiecą piersią. Szukam jakiegoś wystającego przycisku, ale nic to nie daje. Wciskam miskę w głąb ściany, szczypię wszystko bez skutku. W końcu daję za wygraną i walę w nią pięścią. Rozlega się głęboki, wibrujący dźwięk i przez zamkniętą w ścianie ciecz, wypełniającą niby akwarium, przepływają kręgi, jakby była powierzchnią stawu, w który wpadł kamień. Tylko że te fale rozchodzą się pionowo. Węgorzowate stwory rozpierzchają się na wszystkie strony i rozbłyskują nagle ostrym, zielonkawym i błękitnym światłem. Włączyłem światło. Gratulacje. Przeszedł pan do następnego etapu. Odpinam pochwę z miecza i kładę w prowadnicy, blokując drzwi. Kiedyś postanowiono w ten sposób zgładzić pewnego samuraja. Tron suwerena ustawiono w takiej odległości, żeby gość musiał uklęknąć i złożyć pokłon akurat w rozsuwanych drzwiach. Kiedy jego podgolony łeb zwieńczony kokiem znalazłby się pomiędzy skrzydłami, służba miała zatrzasnąć ekrany. Jednak cwaniak skłonił się, układając miecz w prowadnicy i nic z tego nie wyszło. Krzyżówkowa ciekawostka, a jednak się przydaje. Kolejne pomieszczenie przecina po środku gruby lśniący słup, jak pień drzewa. Wbija się w strop i zapada pod pokład, wrastając w kil. Pillars. Przedłużenie masztu. Bardzo solidne, zakotwiczone we wszystkie strony elementami, które wyglądają niczym korzenie potężnego dębu. Po obu stronach słupa ciągnie się długi lśniący stół, obstawiony po bokach ławami. Pillars przebija blat mniej więcej po środku. Mesa. Mamy i mesę. Siądziemy wieczorami, zaśpiewamy szanty. Burty są jakby bliżej. Dedukuję, że w środku znajdują się jakieś schowki, może bakisty. Widać zresztą znaczki FF. Odsuwam lśniącą okrywę, na chybił trafił i trafiam na stertę cynowych talerzy umieszczonych we wklęsłym gnieździe, żeby nie sypały się przy przechyłach. Obok pęk metalowych łyżek, kubki wetknięte jeden w drugi. Nad samym pokładem pokrywy są owalne, leżące i ciągną się rzędem. Wewnątrz materac, gruba warstwa przepikowanego filcu, nakryta kosmatą skórą. Koje. Zestawienie tego sterylnego, lśniącego wnętrza z suszonym mięsem, futrem i cynowymi kubkami zdobionymi geometryczną gmatwaniną wzorów oplotowych robi dziwaczne, surrealistyczne wrażenie. Skansen i statek kosmiczny. Dziób zwieńczony stewą z głową smoka oraz odsuwane drzwi i bioluminescencyjne oświetlenie. Obłęd. Za mesą napotykam na kolejną gródź, ale oznakowane kółkiem i krzyżykiem odsuwane drzwi nie stanowią już problemu. Ostatnie pomieszczenie, do którego wchodzę, jest trójkątną komorą. Na normalnym jachcie byłaby to komora kotwiczna i magazyn żagli. Tu jednak pokład zajmują owalne twory wypełniające całe pomieszczenie, niczym gigantyczne jaja postawione na sztorc. Są trochę mniejsze niż zbiorniki z wodą. Różni je nie tylko brak otworów do nalewania, ale i umieszczony na czubku wypukły ornament, który nie jest już żadną łamigłówką. Nawet się nie zastanawiam, czy wyszczerzona czaszka na skrzyżowanych piszczelach oznacza piracką banderę czy wysokie napięcie. Po prostu opuszczam pomieszczenie i zasuwam drzwi. Wracam na rufę, tam gdzie zostawiliśmy konie, broń i część bagaży. Jadran leży jak pies na wyciągniętych nogach i ogryza kość, przytrzymując ją kopytami. Gnat chrupoce w potężnych szczękach. W tej chwili bardziej przypomina smoka niż konia. Patrzę na niego. Unosi łeb, wydając z siebie powitalny churgot i czuję się przez moment samotny. Zagubiony w kosmosie wśród smoków, zaklęć, dzikich wojowników i lodowych drakkarów. Samotny, zagubiony i zniechęcony. Tęsknię do czegokolwiek normalnego. Bliżej sterburty znajduje spiralne schody prowadzące do forkasztelu, zaś z bakburty małą owalną gródź. Znanego symbolu wektorów jednak nie ma, tylko wklęsły, rozczapieżony kształt ludzkiej dłoni z rozstawionymi palcami. Patrzę na niego przez chwilę z wyraźnym znudzeniem. Dłoń. W północnej Afryce to ręka Fatmy, odstraszająca demony. Błękitne lub ochrowo-czerwone ślady takiej dłoni odbija się na ścianach. Nie przejdziesz. Ja, Fatma, chronię swoje dzieci. Gdyby był wystylizowany z równymi trzema palcami oraz odwiniętym kciukiem i małym, oznaczałby Hamsę, pięć filarów islamu. W dzisiejszych czasach częściej ręka Fatmy wykonana z folii oznacza tam także uwaga szyba. Nie chce mi się kombinować, więc po prostu przykładam dłoń. Okrąg lodu wokół wpada do środka. Tafla daje się przesunąć. Przysiadam czujnie, gotów uskoczyć, ale na widok tego, co ukazuje się za grodzią, parskam śmiechem. Widzę lśniące lodowe ściany małego pomieszczenia. Opływowe siedzisko nakryte klapą, sterczącą obłą misę i świecące węgorze uwięzione za lodem. Śmieję się. Przez chwilę kocham jak brata tego, kto stworzył lodowy drakkar. Podnoszę klapę i zamykam za sobą drzwi z poczuciem niewysłowionej ulgi. Sedes działa zarazem jak bidet. Brakuje jedynie czegoś do czytania. W forkasztelu znajduję kapitańską kajutę, wpasowaną w unoszącą się ukośnie stewę, zakończoną zwiniętym jak pastorał smoczym ogonem parę metrów nad wodą. Na środku drewniany okrągły stół rzeźbiony w normańskie wzory, obstawiony fotelami gwizdniętymi z dworu Odyna, w opływowej, burtowej wnętrze koja okryta kosmatymi futrami. Star Trek i pieśń o Nibelungach naraz. Przenoszę do kajuty swoje toboły. Obok koi znajduję stojak, który obwieszam zbroją. Odkładam miecz, pałasze i odstawiam łuk. Tarczę opieram o ścianę i nagle korci mnie, żeby wymalować na niej coś wikińskiego. Choćby logo banku Nordika. Przez półprzejrzyste burty widzę czarną wodę fiordu, sunące w oddali ciemne drzewa i skały przysypane śniegiem, jako rozmazane widma majaczące za szklistą ścianą. Nabijam fajkę, wyciągam z wora plastikową butelkę i nalewam sobie miarkę do metalowego kubka. Mamy kapitańską kajutę. Rzecz na pokładzie drakkara wyjątkowa. Mamy też niekompetentnego kapitana, który będzie pił przez cały rejs, nie mogąc znieść ciężaru odpowiedzialności i własnej nieudolności. Drakkar przepadnie gdzieś wśród lodów i sztormów i tylko pieśń po nas zostanie. Wychodzę z kajuty, okryty futrem, z kubkiem w ręku, nucąc: kapitan nasz szalony był, mówiono, że z diabłem ma pakt. Drużyna siedzi pod osłoną burt Sylfana, związuje ze sobą liny z bucht spoczywających na pokładzie. Grunaldi opiera się o monstrualną lodową stewę ze smoczą głową i ponuro patrzy w górę fiordu. Na mój widok unosi brwi i wskazuje pytająco palcem, najpierw mnie, potem pokład. Tam jest przejście, wyjaśniam. Jest bezpiecznie. Nie ma sensu siedzieć tu na górze. Znalazłem wodę, mięso i ser, mnóstwo jedzenia. Okręt jest dziwny, ale solidny i zaopatrzony na podróż. Nie wygląda na to, żeby miał się zaraz rozpaść. A masz cuchnie od pieśni bogów, cedzi Warfnir. Lepiej się przyzwyczajaj, mówię. Teraz będziemy się aż taplać w tym świństwie. Mamy zabić pieśniarza i płyniemy do pieśniarza. O co chodzi z tą liną? Potrzebujemy łodzi, powiada Grunaldi, odwracając się od widoku przed dziobem. Normalnej. Takiej, co się nie zmieni nagle w miskę kaszy albo w ławicę śledzi. Tam wzdłuż fiordu Dragoriny mieszkają ludzie. Zima dopiero się zaczęła. Pewnie nie wszyscy zdążyli schować łodzie. Miniemy którąś, to Spalle wyskoczy za burtę z liną, dopłynie i przywiąże. Potem ściągniemy linę i mamy łódź. A dlaczego Spalle? Pytam. Jakoś przywykłem, że chłopak, a to zostaje przy koniach, a to na czatach. Bo najlepiej pływa, wyjaśnia Grunaldi. Od dzieciaka kąpie się w przeręblach i w strumieniach spod lodowca. Każdy inny utopi się z zimna, a jemu wszystko jedno. Ty zaś nie możesz zejść z pokładu, bo nie wiadomo, czy ten statek nas nie zamrozi. Kiwam głową. Chętnie bym się do czegoś przyczepił, ale pomysł jest dobry. Tym bardziej, że sam już wpadłem na to, iż beze mnie drakkar zamieni się w zamrażarkę. Przynajmniej jest jakiś pomysł, lepszy niż żaden. Tu w górze rzeki nie ma żadnych osad, mówię. Aż do tych małych połączonych jezior. Niech zostanie jeden do wypatrywania, potem go zmienimy. Nie ma sensu, żebyśmy wszyscy marzli. Na dole jest ciepło. Jest światło i jedzenie. Najpewniej łódź znajdziemy dopiero jutro. Zostaje Warfnir, reszta na dół. O zmroku zmieni go Spalle, potem Sylfana, potem ja, potem Grunaldi. Schodzą przepełnieni podnoszącym na duchu przekonaniem, że wiem, co robię i panuję nad sytuacją. W mesie zapalam uderzeniem pięści migotliwy poblask jarzących się zielenią smokowęgorzy. Ludzie ognia odskakują czujnie, chwytając za rękojeść mieczy. Przyczajeni patrzą przez chwilę po ścianach, zbici w gromadkę plecami do siebie. Ten okręt zrobił pieśniarz, wyjaśniam. Domyślam się, że ktoś z mojego ludu, tak samo jak Aken, król węży. Dlatego wszystko jest takie dziwne, ale nie znalazłem tu nic niebezpiecznego na razie. Znajdźcie sobie miejsca do spania. Nie wiem tylko, jak zrobić, żeby było cieplej.
W tym celu zazwyczaj rozpala się ogień, mówi kwaśno Grunaldi. Ale jak to uczynić na lodzie, nie mając drewna?
To nie jest prawdziwy lód. I zazwyczaj, jeśli się chce, żeby okręt płynął, trzeba wiosłować albo postawić żagle. Ten płynie sam. Z ciepłem będzie podobnie. Rozchodzą się niechętnie po mesie, spięci i czujni. Sylfana gładzi palcami drzwiczki bakist, z prawą dłonią zaciśniętą na rękojeści przewieszonego przez plecy miecza. Grunaldi stuka ostrożnie w ścianę, za którą wijącym się ruchem pływają świecące piekielne mureny. Spalle przyklęka przy uchylonej pokrywie koi, końcem miecza unosi spoczywające tam futra, zagląda ostrożnie pod materac. Wszyscy milczą. Atmosfera robi się ciężka. Wleźli za mną na pokład, powodowani poczuciem misji i solidarnością, a teraz czują, jakbym kazał im siedzieć w przedsionku cieknącego reaktora. Nie zmrużą tu oka, tym bardziej nie wytrzymają tego, co będzie się działo dalej. A jedno, co im mogę obiecać, to jeszcze więcej zimnych mgieł, magii i bzdur, przy których okręt płynący na autopilocie i oświetlony węgorzami to całkiem racjonalny początek.
Siadajcie,
mówię rozkazującym tonem. Podchodzą niechętnie, macając lodowe taborety i sadowiąc się ostrożnie, jakby zaraz miały wybuchnąć im pod tyłkami. Odsuwam drzwiczki bakist, znajdując miski, może i kubki. Otwieram pojemniki z żywnością. Tak naprawdę rozglądam się za wyposażeniem kambuza. Jeśli rozgryzę, jak działa kuchenka, jeśli zdołam ugotować choćby zupę, pewnie wpadnę też na to, jak włączyć ogrzewanie. Grunaldi przykłada dłoń do szklistego blatu i czeka, czy powierzchnia zacznie topić mu się pod palcami. Spalle wyciąga z sakiewki osełkę i powoli systematycznie przeciąga ją wzdłuż ostrza miecza. Zgrzyt wypełnia mesarz, ciarki idą po plecach. Sylfana przygryza wargę i łypie niepewnie po ścianach, jakby miały zaraz zwalić jej się na głowę. Otwieram kolejne szafki. W końcu cofam się o parę kroków i mrużę oczy. Architektura jachtu to coś logicznego. Jest wymuszona okolicznościami i użytkowością. Ktoś, kto zadbał o toaletę na rufie i drugą, jak stwierdziłem, na dziobie, z pewnością pomyślał też o ogrzewaniu kajut i przyrządzaniu posiłków. Gotowanie na statku nie jest takie proste, szczególnie na morzu. Cook nie może co chwila zostawać oblany wrzącą zupą albo obrzucony węglami spaleniska. Kuchnia musi być zabezpieczona przed przechyłami. Jakieś kambuzy były nawet na starożytnych statkach. Czasami jako kryte dachówką domki z kominem wystającym nad pokład. Gdzie się zwykle gotuje na wilczych okrętach? Pytam. Spalle wskazuje na rufę.
Z tyłu.
Tu rzuca coś, co brzmi jakby splunął na rozżarzone węgle. Mój słownik nie obejmuje żeglarskiego żargonu. Spalle wymachuje rękami, jakby odgrywał naprawę niewidzialnego roweru. Kocioł z węglem jest zawieszony na okuciach, jak zawiosy. Tak i tak. Kiedy się kołysze, to palenisko jest zawsze równo. A nad nim garnek, też umocowany. Znowu skomplikowana pantomima. Kardan. Wynaleźli zawieszenie kardanowe. Nieźle. Na rufie to na rufie. Idę więc na rufę i szukam. Kambus na minimum 20 osób, sądząc po rozmiarach okrętu, to nie igła. Nie schował się pod leżącym w ładowni workiem, ani moją czapką. Potem wychodzę na górę obok kapitańskiej kajuty i łażę jeszcze po pokładzie, szukając wylotu komina. Może któraś z szafek kryje magiczną mikrofalówkę? W takim razie będziemy skazani na zimny bufet. Moi ludzie nie tkną czegoś podgrzanego pieśnią bogów. Warfnir siedzi na dziobie okutany kosmatym futrem i obsypany drobnym śniegiem, który pruszy od rana, patrząc przed dziób na skaliste brzegi krętego fiordu, na rzekę, bezlistne, powykręcane drzewa sterczące z zasp. Świat w bieli i czerni. Odwraca się natychmiast, ledwo się pojawiam. Na jego kolanach leży krótki, refleksyjny łuk. Szukam komina, wyjaśniam, nie mogę znaleźć kuchni.
Pieśń ludzi mówi, że na okrętach miejsce do gotowania robi się z tyłu pod...
Znów niezrozumiałe charknięcie.
Po lewej ręce od drabiny, ale tu nic nie jest tak jak w pieśni ludzi.
Spluwa na pokład i kręci głową.
Taki okręt zaraz zobaczą bogowie. Wcale im się to nie spodoba. Myślę, że zatopią nas, jak tylko wyjdziemy w morze. A jeszcze o tej porze roku...
Jakoś przypłynął, zauważam. Aż do wrót domu ognia i bogowie go nie zatopili. Opukuję maszt, ale nie wiem, jak powinien brzmieć dźwięk tego dziwacznego lodowego tworzywa. Brzmi głucho, czy nie? Nawet nie wiem, czy rzeczywiście pełni rolę masztu. Widzę podwiązane do niego pionowo jakieś drzewce, jakby łaciński gafelbom, ale żagli ani śladu. Obchodzę Drakkar kilka razy i nie znajduję niczego, co miałoby przypominać wylot komina. Poddaję się i wracam pod pokład dziobową zejściówką, nakrytą włazem zdobnym w roślinne zawiasy.
Trudno. Zimny bufet.
Nie podoba mi się, w jaki sposób moja załoga siedzi przy tym stole. Spłoszeni, bezwolni, przejęci zabobonnym lękiem. Weszli na okręt w akcie bezmyślnej, desperackiej odwagi, a tu ani bitwy, ani heroicznej śmierci, tylko same magiczne pieśni. Wszystko nie takie jak w pieśni ludzi. I dziwne. Rzucam na stół wiązkę pasków suszonego mięsa, coś, co przypomina ser, zawiniątko chyba, jak mam nadzieję, sucharów, a potem grzebie w sarkofagach, potrząsając wszystkim, co przypomina butelkę. W końcu znajduję jeden z kontenerów wyładowany oplecionymi sznurem gąsiorami, każdy przynajmniej po 5 litrów, i stawiam jeden na stole, modląc się, żeby nie zawierał jakiejś odmiany tej smoczej oliwy. Spalę kruszy nożem wosk. Wyjmuję zatyczkę z fuknięciem przywodzącym na myśl otwieranego szampana i ostrożnie wącha szyjkę dzbana. Marszcz brew wlewa odrobinę czegoś ciemnego i lekko spienionego na dno kubka, a potem zanurza w tym palec i oblizuje. Jego oblicze rozjaśnia się na moment.
Drafian Majale.
Przynajmniej tak to brzmi. Coś tam mleko. Początek też mi się z czymś kojarzy, ale odlegle. Orło bestia? Lwo orzeł? Gryf? Gryfie mleko? Pytam. Spalle potakuje radośnie.
Robią je na wybrzeżu gryfów, na północ od pustkowi trwogi. Trzeba je mieszać z wodą, jeśli nie chcesz się od razu upić. Jest ciemne, tęgo sycone i droższe od piwa. Jego tajemnice znają tylko gryfici. Po prostu doją gryfy,
cedzi Grunaldi i zabiera mu gąsior, by nalać do swojego kubka.
Piwo jak piwo, tylko ciemne, słodkie i ciężkie. Ważą to z miodem, jakimiś śliwkami, nie wiem czym jeszcze, żeby sprzedawać takim niewinnym koziołkom za ciężkie pieniądze i opowiadać im bajendy o gryfach. Nasze piwo jest lepsze. Choć przyznaję, że to lepiej się nadaje do morskich podróży, bo na dłużej wystarcza.
Wypijam ostrożny łyk i przez ułamek sekundy mam w ustach supernową, niepasujących do siebie smaków. W nosie przypalona kawa zbożowa. Kwas chlebowy i Guinness. W ustach syrop na kaszel, bita śmietana, terpentyna, szare mydło i zgniłe mango. Przełykam i postanawiam dolać wody. Odbija mi się jakby bananem ze śledziami. Biorąc pod uwagę to, co piłem tu dotychczas, zupełnie niezłe. Gryfie mleko leje się do kubków. Na stole ląduje dzban z wodą. W kabinie jest zimno, ale przynajmniej śnieg nie sypie się na głowę i nie hula wiatr. Po 2 kubkach na głowę morale zaczyna lekko rosnąć. Nabijam fajkę. Opowiedz mi o lodowym ogrodzie. proszę, patrząc Grunaldiemu prosto w oczy. Byłeś tam jako jedyny z nas.
Przeklęte miejsce, mówi po namyśle. To jest na wyspie, na północ od Wysp Ostrogowych. Przez lata pływali tam tylko ci, którzy zgubili się wśród szkierów albo których zagnał sztorm. Skalista wyspa, ledwo jakieś zagajniki, dzikie kozy i góry. Ale woda tam była i nikt nie mieszkał. Czasami tylko obozowali żeglarze albo ci, co łowią morskie bestie. Ale kilka lat temu wszystko się zmieniło. Wybuchł tam wulkan. Nie jakiś wielki, ale grzmoty było słychać na morzu, a w nocy widać było światło na horyzoncie. W dzień stał nad horyzontem słup dymu. Po paru miesiącach wygasł. W następnym roku zaczęły się opowieści o kamiennych osadach, które zrobiła tam lawa, i o stworach, jakie wyszły z krateru, żeby zamieszkać na wyspie. O potężnym pieśniarzu, który zrodził wulkan władającym wodą, lodem i ogniem. O widmowych okrętach z lodu, które napadają na statki wracające z dalekich wypraw. Prawda, że zaczęto znajdować puste wilcze okręty dryfujące po morzu bez załogi i łupów. Zdarzało się nawet, że dziwni półdzicy wojownicy wychodzili nocą z morza i łupili osady na wybrzeżu. Dziwolągi, podobne do upiorów ze mgły. Obudzonych, tylko że rozumne. Zabierali różne rzeczy, ale niekoniecznie kosztowne. No i porywali ludzi. Przede wszystkim młode dziewczęta. Nikt nie wiedział, kto to. Nigdy nie znaleziono żadnego trupa któregoś z ludzi wulkanu. Powiadali, że nie ima się ich żelazo. Że znikają w ciemnościach. Przenikają często koły, oddychają pod wodą. Ale są zrobieni z ognia. Albo znowu, że z lodu. Albo z poczerniałej lawy. Że żrą ogień i fajdają piorunami. Jak to zwykle, kiedy dzieje się coś dziwnego i ludziska zaczynają gadać, co im strzeli do głowy. Zwykłe bajendy starych bab i dziadów, którym miesza się we łbach. Grunaldi pociąga łyk ze swojego kubka, po czym zagląda do środka ze złością. Podsuwam mu gąsior. Spalle podaje usłużnie dzban z wodą. Wtedy zaczęła się już ta cała wojna bogów. I ludzie na każdym kroku wygadywali takie dziwy, że nie wiadomo było, kto opowiada o tym, co sam widział, albo przynajmniej widział ktoś mu dobrze znany i rozsądny, a komu pomieszało się w głowie od namiaru chwastów w piwie. Myśmy jednak siedzieli w ziemi ognia i śmiali się z tego wszystkiego. Pewnego roku ja, mój kuzyn, Skafaldi, milczący wiatr oraz Horleif, deszczowy koń, skrzyknęliśmy ludzi i poszliśmy na morze w trzy łodzie. Chcieliśmy wypłynąć za Wyspy Ostrogowe i pójść na południe, do przeklętej ziemi zwanej przez Amistrandingów Kangabadem, żeby tam odebrać swoją część tego, co zagrabili nam Amistrandingowie, kiedy ukradli nasz kraj. No ale wtedy przyszły ciężkie czasy, także i na nich. Przyszła wielka susza i przypomnieli sobie o swojej mrocznej bogini, którą czcili kiedyś za innych cesarzy. Potracili resztki rozsądku i wzięli się za łby. Zanim tam jeszcze dopłynęliśmy, spotkaliśmy wiele łodzi wracających przedwcześnie do domu, a na pokładach siedzieli posępni mężowie, przepełnieni powagą i złością, którzy nie znaleźli w tym przeklętym kraju niczego, prócz guzów. Twierdzili, że Amistrandingowie teraz łupią siebie nawzajem. I można tam spotkać tylko głodne, obdarte wojsko, uciekających nędzarzy oraz obłąkanych kapłanów w maskach. Zbyt głupich nawet na to, żeby umieli się wzbogacić. Spalone osady, głód i brzydkie choroby. Nie wiedzieliśmy, co robić, bo żeby płynąć gdzieś dalej, nie mieliśmy ani czasu, ani dość zapasów. I wtedy w porcie na wyspie zwanej Wilczy Zew, gdzie siedzieliśmy i piliśmy, próbując znaleźć jakąś radę, trafił nam się mąż. Zwał się Ejolf, niosący kamień. Człowiek ten był ponoć zacnym kmieciem i wielkim styrsmanem,
który wystawiał 4 łodzie, a żył na wybrzeżu Gryfów. Kiedy go spotkaliśmy, znajdował się w całkiem nędznym stanie, bo jak twierdził, demony wulkanu napadły na jego osadę, uprowadziły mu córkę i jeszcze jakieś inne niewiasty. Ejolf był wtedy na morzu, a kiedy powrócił, zastał swój majątek w ruinie, a wielu ludzi porąbanych. Powiedział nam, że jeśli popłyniemy na przeklętą wyspę i odnajdziemy jego córkę, zapłaci nam wszystkim, co mu zostało. 1000 marek srebrem. A oprócz tego w siedzibie ludzi wulkanu znajdziemy rozmaite dobra, które zrabowali na morzu i podobnym do niego nieszczęśnikom na wybrzeżu. Zwracał uwagę, że ludzi wulkanu nie może być dużo, a większość pewnie będzie na morzu i ostatnie, czego się spodziewają, to że ktoś ich najedzie we własnej siedzibie. 1000 marek srebrem to dużo, nawet przy podziale na 3 łodzie. I odkąd nastały ciężkie czasy, trudno byłoby tyle zdobyć na Mistrandingach. Naradziliśmy się i postanowiliśmy tak zrobić. Był między nami stary sternik, a Lofnir wodny koń, który twierdził, że wie, gdzie ta wyspa się znajduje i być może uda mu się tam trafić. Wśród szkieletów wysp ostrogowych trudno trafić drugi raz w to samo miejsce, zwłaszcza daleko na północ, gdzie prawie nikt nie pływa. Ejolf nie zabrał się z nami, twierdząc, że musi pilnować tego, co mu zostało, i zapłacił tylko 1/3. Resztę miał dodać, kiedy przywieziemy jego kobiety. Nie podobało mi się to specjalnie. I chciałem wiedzieć, dlaczego sam się tam nie uda, skoro jest styrsmanem z 4 łodziami. Według mnie mąż, któremu zrabowano majątek i na dodatek ukradziono kobiety, powinien sam popłynąć i wymierzyć sprawiedliwość. Zwłaszcza, że oszczędziłby sporo pieniędzy. A do tego nie dość, że okryłby się chwałą, to jeszcze podobno łatwo mógł zdobyć porządne łupy i odzyskać majątek. Zostałem jednak zakrzyczany. 3 część z 1000 marek, wśród których plątały się także złote gwichty, zsypana na 1 kupę zmąciła wszystkim umysł. I nie ukrywali, że czują ból na myśl o tym, że mieliby je oddać, tylko z powodu tego, co plącze się w zakamarkach mojego pokrętnego umysłu. Twierdzili, że być może Ejolf jest zbyt przygnębiony stratą, żeby mierzyć się sam z zemstą. Albo że jego ludzie są niewiele warci, jak to zwykle gryfici. A łodzie może i 4, ale pewnie niewielkie. To zresztą jego sprawa, czy ma dość ducha, czy nie. Mój kuzyn Skafaldi Milczący Wiatr posunął się nawet do tego, że powiedział coś o starcach, którzy powinni zostać w domu i grać z wnukami w deseczki, zamiast plątać się pod nogami śmiałym mężom, którzy nie boją się ani morza, ani bajek o potworach wulkanu i sięgną po każde złoto, jakie widzą. Musiałem się więc z nim bić. Opuściliśmy zatem Wilczy Zew i popłynęliśmy na północ. Przez wiele dni krążyliśmy wśród wysp we mgle i kilka razy pogubiliśmy się nawzajem. Walczyliśmy ze 2 razy z morskimi potworami, aż po jakimś miesiącu Alofnir, który dotąd był raczej przygnębiony i tajemniczy, zaczął wreszcie coś rozpoznawać w gwiazdach i mijanych brzegach i poprowadził nas przez skaliste przesmyki. I wtedy zobaczyliśmy przeklętą wyspę. Stała, cała spowita we mgły, a w górach na brzegu wznosiła się wielka sadyba ze szklistego kamienia. Miała mury, czatownie i wieże, gęste jak las, o dachach ostrych jak sople, i lśniła z daleka. Niektórzy z nas widywali takie budowle w południowych krajach i twierdzili, że to są miejsca niebezpieczne, bo zwykle siedzi tam król albo ktoś równie uciążliwy i otoczony wojami. Żeby zdobyć takie twierdze, trzeba armii setek albo i tysięcy ludzi, potężnych machin i bardzo dużo czasu. Wystarczyło zresztą popatrzeć na mury. Opłynęliśmy więc wyspę z daleka i znaleźliśmy niewielką zatoczkę otoczoną lasem i skałami, ze żwirową plażą. Poczekaliśmy na morzu, aż się ściemni i przybiliśmy do brzegu pod osłoną nocy. Wylosowaliśmy tych, którzy mieli zostać przy łodziach i w razie czego odpłynąć na morze, a potem powędrowaliśmy na ląd. Wyspa nie jest chyba bardzo duża, ale górzysta i dopiero o świcie dotarliśmy w okolice, gdzie stał zamek. Jest wysoki, cały z kamienia, Wygląda jak wiele sadyb, jedna na drugiej, wparty w zbocze góry, która wówczas wydawała się już zupełnie spokojna. Myśmy widzieli wtedy niewiele, bo dzielił nas krater i szczyty otaczające wulkan. Krater pokrył się skałą, która tylko dymiła trochę w niektórych miejscach, ale na ogół była zupełnie chłodna i twarda i można było po niej chodzić. Ciepło, które biło gdzieś spod ziemi, sprawiało, że czuło się tam jak w krajach południa. A po środku krateru stało wielkie, okrągłe jezioro. Nie śmierdziało siarką, jak bywa w takich miejscach, a woda była bardzo czysta i niebieska, jak u nas. Na zboczu rosły tam takie rośliny, jakie widuje się na południu. Krzewy miodowych śliw, jakieś owocowe krzewy, winne grona i dziwaczne drzewa. Miejsce było bardzo piękne i dzikie zarazem. Nie spotkaliśmy nikogo, idąc przez tę dolinę, tylko trochę ptaków i zwierząt. Wypija długi łyk i przez chwilę obraca kubek w dłoniach. Wydaje się spięty i zbity z tropu. Opowiada też inaczej niż zwykle brzmią jego żeglarskie bajendy. Nawet z jakiegoś powodu nikomu o tym dotąd nie wspominał. Mimo, że historia zapowiada się na przebój każdego zimowego sezonu. Dolewam sobie gryfiego mleka i pykam spokojnie fajkę, czekając na ciąg dalszy. Do tej pory szliśmy jeden za drugim. Każda łódź osobno, w pełnym rynsztunku. I było nas razem 131, ciągnie Grunaldi. Ale potem rozpierzchliśmy się wśród krzaków i drzew na wypadek, gdyby ktoś postanowił tam zajrzeć. Podkradliśmy się na grań, by spojrzeć w dół i zobaczyliśmy, że od murów zamku dzieli nas jeszcze jedna dolina. Cała pokryta drzewami i krzewami, a wszystkie były białe i lśniące. Na dnie doliny snuła się gęsta mgła. Dalej widać było spadające ze skał wodospady, a potem strumień, który opływał skalistym wąwozem lśniący gładki mur. Widzieliśmy też bramę w murze i most nad wąwozem i mnóstwo wież, ostrych jak groty włóczni. Twierdza wspierała się o górę plecami i była otwarta na morze. Widzieliśmy, jak wypływają stamtąd rybackie łodzie. Zwykłe sneki, dolery. Jak wpływa do wnętrza lodowy okręt, taki jak ten, zawinięty z obu końców, lśniący i długi jak nóż, zupełnie jakby zamek go połykał. Mury wchodziły głęboko w morze. Nawet z grani, z której patrzyliśmy, widać było też, że za blankami spacerują ludzie i to, co mają w dłoniach, to chyba nie są wędki. Zapytałem moich towarzyszy, jak teraz wygląda w ich oczach opowieść Ejolfa i co mamy z tym począć? W setkę, przeciwko kamiennym murom. Chciałem też wiedzieć, jak zamierzają znaleźć w tym kamiennym mieście niewiasty Strsmana, kiedy już przedrzemy się do wnętrza. Horley w deszczowy koń powiedział, że powinniśmy zaczaić się na morzu. Na jeden z tych lodowych okrętów. Zdobyć go i wpłynąć do środka, udając załogę, a potem się zobaczy. Z kolei Scafaldi uważał, że można popróbować bramy za mostem, skoro najwyraźniej jest otwarta, i wejść. Jak gdyby nigdy nic, próbując wmieszać się w tłum. Następnie uderzyć z zaskoczenia, zrabować co się da, a potem wyrąbać sobie drogę do portu i uciekać łodzią na naszą plażę. Jeśli uda się dowiedzieć, gdzie trzymają porwane kobiety, zabrać, które się da. Ja powiedziałem, że oba pomysły są podobnie znakomite i że równie dobrze można przejść granią, a potem opuścić się do wnętrza po linach. I że dostać się z zaskoczenia za mury można na wiele sposobów, skoro najwyraźniej niczego się nie spodziewają. Tylko że niewiele z tego będziemy mieli uciechy, skoro nie wiemy, czego można się spodziewać w zamku. Zgodziliśmy się więc, że trzeba popróbować przeszpiegów i dowiedzieć się przynajmniej, jak wielu jest tam zbrojnych. Podzieliliśmy się zatem. Ci, którzy żyli w górach i najlepiej umieli wspinać się po skałach, zabrali liny i poszli granią wokół krateru, by przedostać się za wodospady i popróbować mojego sposobu. Część miała przekraść się przez białą dolinę w pobliże bramy i zobaczyć, co da się zrobić tą drogą. Reszta miała czekać, ukryta wśród skał, na sygnał. Ja poszedłem z tymi, którzy mieli przejść przez dolinę i podkraść się do bramy. Rzecz jasna, najpierw wszyscy odpoczęliśmy chwilę po ciężkim, całonocnym marszu przez góry i las i wypiliśmy trochę, jak to przed bitwą. Nie było łatwo zejść ze zbocza pod okiem strażników, przechadzających się po szczycie muru, Udało się tylko dzięki temu, że rosły tam krzewy i było dużo skał, a dno doliny wypełniała mgła. To nie była zimna mgła, jaka pojawia się, kiedy nadchodzą upiory uroczysk. Było tam całkiem ciepło, a w powietrzu unosił się niezwykły zapach. Słodki, smutny i piękny zarazem. To znaczy, tak twierdzili inni. Dla mnie był za słodki. I od razu zaczęło mi się kręcić w głowie. I szybko zbierała nam mdłości. Na dnie doliny przestaliśmy się już przemykać od skały do skały i kryć wśród krzewów i zeschłej trawy. Ogarnęła nas mgła. Nie widzieliśmy murów ani zamku, tylko drzewa i krzewy zrobione z lodu. Ciepłego lodu, który nie topniał, tak samo jak ten okręt. Gałęzie, liście i kwiaty jak utkane z lodowej koronki, które dzwoniły delikatnie niczym kryształowe dzwoneczki, kiedy je roztrącaliśmy. Prostuje się na chwilę, patrzy na swoje dłonie, jakby chciał sprawdzić, czy nie drżą. Zamyka je w pięści i opiera na stole, potem sięga po cynowy, rzeźbiony kubek i wypija do dna. Zerka na nas, każdego po kolei, jakby się bał, że zaczniemy się śmiać. Jednak nikt się nie śmieje. Sylfana patrzy na niego z nad splecionych dłoni, z przechyloną głową. Spalle spogląda wyczekująco, bawiąc się kawałkiem suszonego, wędzonego mięsa, z nożem w drugim ręku. Grunaldi nalewa sobie połowę kubka gryfiego mleka, a potem dolewa wody.
To, co stało się później, pamiętam jak sen, mówi kręcąc powoli głową, albo jak ciężką pijatykę. Nie wiem, co jest prawdą, a co widziałem. Pamiętam, że chodziliśmy wśród tych lodowych drzew i krzewów, że pod naszymi nogami rosły lśniące, dźwięczące w podmuchach wiatru kwiaty. A potem poranne słońce wyszło zza chmur, które leżały nad horyzontem i wtedy cały ogród rozbłysnął wszystkimi barwami, jak tęcz albo kryształy. Mieniła się mgła, liście i kwiaty, a myśmy patrzyli osłupiali. A wtedy wszystkie te lodowe kwiaty otworzyły kielichy. Teraz myślę, że to może zapach kwiatów odebrał nam rozsądek. Widziałem, jak człowiek, który stał obok mnie, zdjął szłom i upuścił go na ziemię, a później ukląkł, wbił w ziemię miecz i zaczął płakać jak dziecko. Przeraziłem się i spytałem, czy coś go boli, albo czy wypił za dużo. Wtedy on powiedział, że słyszy kołysankę, którą śpiewała jego matka i czuje się, jakby odzyskał wszystko, czego tak długo szukał. Jakby wreszcie wrócił do domu. Mgła zaczęła się podnosić i zobaczyłem, że większość z naszych ludzi łazi wśród tych lodowych roślin, jakby byli pijani, jak odrzucają broń i siadają albo kładą się na ziemi. Czułem, że coraz bardziej kręci mi się w głowie i zaczynam się pocić. Zrozumiałem, że niedługo zobaczą nas strażnicy z murów i wystarczy, że sięgną po łuki. Zobaczyłem Scafaldiego, mojego kuzyna. Siedział na ziemi wśród skał nad niewielką sadzawką i chichotał. Podszedłem do niego i chwyciłem za ramię. Odwrócił się i wtedy zobaczyłem, że ma straszne oczy. Mętne, jakby wypełnione krwią i mlekiem. Zaczerpnął swoim hełmem wody ze źródła i podał mi, mówiąc, żebym pił.
Pij! Zawołał. To lepsze niż wina południa. Lepsze niż świąteczne piwo. Nigdy nie piłeś nic lepszego.
Wypiłem łyk, ale to była zwykła, czysta woda. Potrząsnąłem nim, ale znów zaczął pić, a potem upuścił hełm i powiedział coś jak...
Znalazłem, nareszcie znalazłem.
Wszędzie dookoła widziałem ludzi ognia, którzy chodzili ze zezowatym krokiem. Śmiali się albo płakali, albo siadali na ziemi i gapili się przed siebie z głupkowatym uśmiechem, jakby otwarto im na oścież haremy Jarmakandy. Niewielu pozostało takich jak ja, którzy stali z bronią w ręku, nie wiedząc, co robić, a potem zobaczyliśmy. Grunaldi przerywa, robi kilka bezradnych gestów, jakby nie umiał znaleźć słów, co u niego jest dość rzadkie.
To było trochę jak ci ludzie odmienieni mocą uroczyska. Jak odmieńcy, których hodują obłąkani pieśniarze w dalekich krajach.
Zobaczyliśmy grupkę dziewcząt. Gołych dziewcząt, ale jak się przypatrzeć, widać